Szanowni Państwo, na zaproszenie Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej we współpracy z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polsko-Słowiańsko-Federalnej Unii Kredytowej, a także Reduty Dobrego Imienia oddziału tutaj amerykańskiego, a w amerykańskiej Częstochowie dzięki uprzejmości ojcom Paulinom, gospodarzom tego miejsca duchowej stolicy Polonii i także pani Dorocie Andracy, dyrektora polskich szkół. Gościmy w Stanach Zjednoczonych delegację Muzeum II Wojny Światowej na czele z dyrektorem, z panem doktorem Karolem Nawrockim. Wśród delegacji jest jeszcze pan Karol Szejko, zastępca kierownika do spraw części poświęconej Westerplatte oraz pan Waldemar Kowalski, który odpowiada za notacje filmowe z weteranami żyjącymi II wojny światowej oraz przygotowuje projekt cmentarzy polskich poza granicami kraju oraz pani Julia Olechno, która jest zastępcą dyrektora do spraw inwestycji. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co jest celem wizyty tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, na wschodnim wybrzeżu i w innym miejscu, które na pewno się, z tego co wiem, będziecie się Państwo przemieszczać.
Witam pana redaktora, pana prezesa, witam słuchaczy. Przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych po to, aby otworzyć wystawę w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Wystawę szczególną, bo poświęconą Polakom, którzy walczyli w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej. Aż milion amerykańskich żołnierzy, jak wynika z ankiety Heinemana, miało polskie pochodzenie, więc wystawa pokazująca też wpływ narodu polskiego i wkład w ostateczne zwycięstwo aliantów nad III Rzeszą, więc otwarcie wystawy, kilka spotkań z Polonią amerykańską w różnych miastach na wschodnim wybrzeżu, szczególnie owocne spotkania odnoszące się do sytuacji w Polsce i do sytuacji wokół Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. A teraz przechodzimy do drugiej części naszej delegacji, czyli spotkania z przedstawicielami, z dyrekcją muzeów amerykańskich, Muzeum II Wojny Światowej w Nowym Orleanie, Muzeum Pola Bitwy w Gettysburgu i wizyta w Pearl Harbor, a więc delegacja podzielona na dwie części. Spotkania, otwarcie wystawy, spotkania z Polonią amerykańską i nawiązanie współpracy z amerykańskimi instytucjami kultury.
No właśnie, tutaj wiele pytań, bo jestem jakby współorganizatorem tych spotkań, padało w związku z tym, ze zmianami w muzeum, które za pana już dyrekcji, za pana kierowanie tym muzeum padały. Jak pan widzi, jak pan przewiduje, w którym kierunku te zmiany powinny iść, bo poprzednia ekspozycja, ta ekspozycja wzbudza wiele kontrowersji, tak tutaj w Polonii, jak i w ogóle Polaków zainteresowanym pokazaniem prawdziwej historii II wojny światowej, roli Polski jako czwartej siły w czasie II wojny światowej, czy specjalnej roli Polaków w ratowaniu Polaków narodowości żydowskiej, co w tej chwili, wiadomo, sprawa jest bardzo gorąca, tak na bieżąco. Proszę powiedzieć, co Państwo robicie w tym kierunku?
Przyjechaliśmy z pozytywną energią do Stanów Zjednoczonych, bowiem w Polsce oczekuje się tych zmian na ekspozycji stałej. Jest dużo głosów, które mówią, że należy polskie zaangażowanie i osobliwe doświadczenie Polski, bardzo tragiczne w czasie II wojny światowej, podkreślić i podobne opinie. Z podobnymi opiniami spotkaliśmy się tutaj w Stanach Zjednoczonych, a więc ten kierunek zmian powinien wyglądać w ten sposób, że każdy zwiedzający Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy to turysta, czy mieszkaniec Gdańska i Polski, nie może pominąć tak ważnych postaci jak Irena Sendlerowa, jak rotmistrz Witold Pilecki. Musi oczywiście zobaczyć międzynarodowy wymiar konfliktu, jakim była II wojna światowa, ale nie może pominąć tego, co stanowi o polskim doświadczeniu i co opowiada historię Polaków w czasie II wojny światowej, a więc narodów, który padł jako pierwszy ofiarą niemiecko-sowieckiego porozumienia, narodu, który bardzo ucierpiał w czasie II wojny światowej. No i podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w roku 1945 nie uzyskał wolności. Szczególnie zależy nam na podkreśleniu postaci, które są zrozumiałe dla całego świata, takich jak rotmistrz Witold Pilecki. Świat chce słuchać historii rotmistrza Pileckiego, jest gotowy na to, żeby przyjąć polskie doświadczenie, tylko my musimy dać sobie szansę i opowiedzieć tę historię.
Czyli rozumiem, trwają prace nad zmianą poszczególnych, niektórych ekspozycji, które będą tą historię prawdziwą prezentować.
Tak, właśnie kończy się pierwszy etap tych prac i już na przykład duchowieństwo katolickie, które poniosło ogromną stratę w czasie II wojny światowej. Ten wątek zostanie pokazany na wystawie. Pokażemy świętego ojca Maksymiliana Kolbego, wspomniane postacie Ireny Sendlerowej i rotmistrza Witolda Pileckiego zyskają właściwy na tej wystawie blask. Te zmiany podzielone na trzy etapy. Pierwszy właśnie, jak powiedziałem, się kończy. Kolejne dwa do końca roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że każdy, kto wejdzie do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dostanie opowieść nie tylko o międzynarodowym wymiarze konfliktu, ale także wyjdzie wzmocniony tą wiedzą o polskim doświadczeniu.
A teraz zwracam się do pana Karola Szejko, który odpowiada za część poświęconą Westerplatte. Proszę powiedzieć, jakie tam zmiany są przewidywane w związku z rozbudową muzeum, połączenia muzeum z Muzeum II Wojny Światowej?
Przede wszystkim należy tutaj podkreślić, że prace, które są planowane na Westerplatte i plany, które są robione, to są pierwsze tak szeroko zakrojone plany od 70 lat. Plany te przewidują utworzenie na Westerplatte muzeum opowiadającego o historii polskiej wojskowej składnicy tranzytowej i zaczynamy w tym momencie od projektu scalania gruntów, ponieważ na Westerplatte grunty należą do około 11 właścicieli, a jak wszystkim wiadomo, tam gdzie jest wielu właścicieli, nie ma porządku, jest chaos, natomiast potrzeba tam jednego gospodarza i Muzeum II Wojny Światowej wraz z Muzeum Westerplatte, które jest już w tej chwili oddziałem Muzeum II Wojny Światowej, właśnie takim gospodarzem tego terenu chce być. Zaczynamy od scalenia gruntów i to jest dosyć długotrwały proces, ale on się toczy. Natomiast pierwszym takim projektem, który jest najszybciej możliwy do zrealizowania, żeby opowiedzieć historię Westerplatte, jest budynek elektrowni, który znajduje się w tym momencie na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Natomiast podjęte już zostały rozmowy na temat przekazania tego budynku dla muzeum i dobra wola jest ze wszystkich stron. Ze strony Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Należy tylko dopiąć formalności związane z przejęciem tego budynku. To jest historyczny budynek, który cudem przetrwał oblężenie wojskowej składnicy tranzytowej i praktycznie zachował się w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Tam planowana jest pierwsza ekspozycja dotycząca obrony wojskowej składnicy tranzytowej, a będą tam prezentowane w pierwszej kolejności zabytki pozyskane w czasie pierwszego i drugiego i trzeciego etapu badań archeologicznych na Westerplatte, które zostały już praktycznie te dwa pierwsze etapy zakończone, a również należy podkreślić, że to są pierwsze szerokopasmowe prace archeologiczne na Westerplatte od 70 lat. Także półwysep zaczyna się zmieniać, Westerplatte zaczyna się zmieniać. Będziemy starali się opowiadać historię obrony składnicy przez polskich żołnierzy, którzy stanęli w obliczu około 3-4 tysięcy w sumie atakujących Niemców.
Czyli to będzie dążenie do unowocześnienia tego, do doprowadzenia do standardów nowoczesnych pól bitew, muzeów pól bitew, tak? Dobrze rozumiem.
Tak dokładnie to powinno wyglądać. W dodatku do całej warstwy historycznej, do całej narracji historycznej, która zostanie stworzona na Półwyspie, oczywiście nie zapominamy też o infrastrukturze, zieleni, miejscach relaksu dla turystów i dlatego też dzisiaj odwiedziliśmy muzeum w Gettysburgu, żeby zobaczyć, jakie rozwiązania tam są stosowane, ponieważ pole w Gettysburgu jest ogromnym polem bitwy i nasze wrażenia z pola bitwy w Gettysburgu są jak najbardziej pozytywne, tak? I to jest dobrze zarządzane, jest tam porządek, widać, że jest gospodarz, który o to wszystko dba i historia wojny secesyjnej Stanów Zjednoczonych jest opowiedziana z należytym szacunkiem. Tak też powinno być na Westerplatte.
Rozumiem, dziękuję. A teraz zwracam się do pana Waldemara Kowalskiego, który odpowiada za notacje filmowe z żyjącymi bohaterami II wojny światowej. Proszę powiedzieć, z kim pan przeprowadził te notacje tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych?
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że notacje filmowe wykonujemy w wielu krajach, oczywiście na terenie Polski, ale przy różnych wyjazdach zagranicznych. Takie notacje ze świadkami historii zrealizowaliśmy również w trakcie tego wyjazdu na terenie Stanów Zjednoczonych. Zrealizowaliśmy 6 notacji. Są to bardzo ważni świadkowie, którzy przeżyli wiele ważnych wydarzeń w okresie wojny. Wśród nich mamy bohaterów deportacji sowieckich w 1940 roku, ale i również żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Są też to wspomnienia, które mówią o terrorze okupanta, czy niemieckiego, czy sowieckiego na zajętych przez nich byłych terenach Polski. No, wydaje mi się, że warto wspomnieć przynajmniej o jednej z nich. Jest to postać, która, jak przypuszczam, jest tutaj szeroko znana w kręgu polonijnym. Ojciec franciszkanin Lucjan Królikowski. Osoba, która przeszła deportację sowiecką, która później dostała się do polskich sił zbrojnych i w trakcie swojej kapłańskiej posługi, będąc w wojsku, w pewnym momencie zaczął opiekować się grupą 150 polskich sierot. Dzięki jego staraniom, zabiegom, o takim no wręcz sensacyjnym podłożu i przebiegu, udało się doprowadzić do tego, że te dzieci nie zostały przejęte przez władze komunistyczne, a dotarły do Kanady. Niesamowite i sympatyczne jest to, że ci jego byli podopieczni utrzymują również z nim kontakt. Nawet kiedy realizowaliśmy z nim notację tego dnia, był telefon od jednej z pań, już również starszej w tej chwili osoby, która była w tej grupie tych 150 polskich sierot.
No myślę, że to jest bardzo ważna praca. Ostatni moment, jeszcze ci ludzie jeszcze żyją, że zostają zarchiwizowani i będą mogli być ich wypowiedzi zaprezentowane w Państwa Muzeum. Ale tutaj chciałem troszeczkę odejść od głównego tematu Państwa wizyty i spytać. Wiem, że w poprzedniej pracy, gdzie Pan pracował, miał Pan duży wkład w odnalezienie szkieletu z szczątków Inki. Proszę powiedzieć coś na ten temat naszym słuchaczom, bo oni są bardzo zainteresowani. Pamięć żołnierzy niezłomnych w tej chwili jest bardzo podnoszona. Dużo młodzieży polonijnej się do tych spraw garnie. Także proszę powiedzieć na ten temat.
Początek tej historii ma miejsce dosyć dawno temu, kiedy to pracując na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku, zacząłem badać historię osób, które w nim przebywały, szczególnie w okresie terroru komunistycznego. Interesowały mnie przede wszystkim lata 1945-56 i wówczas to dostrzegłem takie ofiary właśnie jak Danuta Siedzikówna, czy Felix Telmanowicz, czy Adam Dedio, czy Stanisław Kulik. Tych osób było więcej. Z dotychczasowych badań wiem, że 24 osoby, które zostały tam stracone, były to ofiary systemu komunistycznego, a wśród nich właśnie Danuta Siedzikówna Inka. Pełne badania stały się możliwe dopiero po roku 2011, a konkretnie po listopadzie 2011 roku, kiedy to zostało podpisane porozumienie pomiędzy Radą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwem Sprawiedliwości i IPN-em, na bazie którego to porozumienia powstał projekt badania miejsc pochówku ofiar komunizmu. I ten projekt dosyć szybko ruszył, bo już w 2012 roku zostały wyznaczone tereny. Do badań zostali wyznaczeni pełnomocnicy. Głównym pełnomocnikiem do spraw tych badań był profesor Krzysztof Szwagrzyk. On dobrał sobie pozostałe osoby, które miały badać tę tematykę na poszczególnych terenach. Tak się złożyło, że akurat zostałem wytypowany do badania terenu byłego województwa gdańskiego. No i na skutek dosyć żmudnych, nie będę tutaj mówił o szczegółach, bo byłoby to zbyt nudne, jest to siedzenie, ślęczenie w papierach, sprawdzanie notatek, składanie puzli, gdzie wielu z tych elementów brakuje. No ostatecznie jeden z momentów przełomowych było to odnalezienie listu, niewysłanego listu w aktach więziennych do żony Feliksa Selmanowicza, Apolonii, mieszkającej wówczas pod Szczecinem, w której to była zawarta informacja, policja, że w dniu 28 sierpnia 1946 został rozstrzelany i pochowany na cmentarzu garnizonowym pod numerem tabliczki 137, o ile jeszcze dobrze pamiętam. Także mieliśmy dokładne wskazanie co do tego, gdzie może być pochowany. Oczywiście jest to ogromny cmentarz, który przechodził różne koleje losu, również po wojnie. Cmentarz zresztą historyczny, wielowiekowy. W każdym razie no, były te puzzle jakoś składane i tu jak zwykle przy takiej okazji oddaję hołd profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, który otrzymał pewne informacje, niepełne informacje, ale ze zmysłem Sherlocka Holmesa XXI wieku potrafił wytypować miejsca i praktycznie już w jednym z pierwszych wykopów ku naszej no, radości, chociaż to może dziwnie brzmi, radości przy oczekiwaniu zwłok, pokazały się pochówki więzienne w tak zwanych półtrumnach. Dwa z nich były bardzo blisko siebie, co wskazywało, że był to wykop, jama grobowa zrobiona w tym samym okresie dla dwojga osób. Po oczyszczeniu szczątek okazało się, że jest to mężczyzna w średnim wieku i obok niego kobieta niepełnoletnia, jak wówczas można było zakładać, a chociażby z tego względu, że w jego zębieniu był zachowany jeszcze jeden ząb mleczny i zachowały się resztki pantofelków. No oczywiście nie można było tego wówczas jeszcze ogłosić, jakkolwiek już byliśmy niemal pewni, że to są właśnie szczątki zarówno Inki, jak i Zagończyka. Musiały być jeszcze przeprowadzone badania DNA. Po ich przeprowadzeniu, jak wiadomo, odbył się uroczysty, przepiękny pogrzeb.
Zaraz do tego tematu też dojdziemy, ale z tego co wiadomo, konsekwencją tego było to, że pomagał pan, uczestniczył pan w realizacji filmu Inka 1946. Wiem, że pańska wiedza była wykorzystana w tym temacie.
No, miałem przyjemność być konsultantem, jednym z konsultantów historycznych, drugim z nich był Piotr Szubarczyk z IPN-u. Obaj współpracowaliśmy z panią reżyser Natalią Koryńską-Gruz. Niesamowita przygoda, zresztą bardzo wymagająca reżyser, ale przesympatyczna i naprawdę współpraca z nią pozostaje w pamięci. Do moich zadań należało czuwanie nad właściwym pokazaniem wszystkich scen więziennych, scen przesłuchań, jak i oczywiście sceny rozstrzelania ich obojgu. No tyle dla mnie to może było też łatwe, bo badałem ten temat od wielu lat i też tak się złożyło, że miałem okazję rozmawiać z dwoma świadkami tego tragicznego wydarzenia z 28 sierpnia 1946 roku, zarówno z księdzem Marianem Prusakiem, który jako kapelan u tej ostatniej posługi straconym udzielał, jak i z ówczesnym zastępcą naczelnika Alojzym Nowickim. Obie te relacje złożone niezależnie od siebie, one nie wykluczały się, nie zaprzeczały sobie, wręcz przeciwnie, jeżeli już to uzupełniały się szczegółami, były bardzo dokładne, a że była to wyjątkowa egzekucja, bo jednak rzadko się zdarza, aby do rozstrzelania dwóch osób, aż 10 osób angażowano, także w ich pamięci też to zapadło i wiele tych detali zostało przez nich omówionych, przedstawionych. Staraliśmy się, aby to wszystko, co wiedzieliśmy na ten temat, zostało przełożone na sceny tego filmu i wydaje mi się, że możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że nie ma tam absolutnie fantazji, jest to sama prawda, odtworzenie tego tak, jak to faktycznie miało miejsce.
Wspomniał pan o pogrzebie i tutaj, szanowni państwo, chciałem właśnie powiedzieć, że pan dyrektor Karol Nawrocki, zanim został dyrektorem muzeum, poprzednią funkcją jego był dyrektorem działu edukacji Gdańskiego Biura IPN-u, a w związku z tą pracą był pełnomocnikiem polskiego rządu do spraw przeprowadzenia pogrzebu podporucznik Inki i Zagończyka. Panie dyrektorze, proszę podzielić się już z takiej perspektywy, jak to wszystko wyglądało, jakie pan ma odczucia w związku z tym.
No to było zadanie, które powierzył mi pan prezes Jarosław Szarek i profesor Krzysztof Szwagrzyk. Chyba najpiękniejsze zadanie, w jakim mogłem uczestniczyć w swojej pracy w Instytucie Pamięci Narodowej, bo bardzo osobliwy pogrzeb po 70 latach. I proszę sobie wyobrazić taki pogrzeb, na którym wszyscy są radośni, że ciało Inki i Zagończyka udało się odnaleźć i pochować. Pogrzeb symboliczny także z innego względu. Otóż prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pani premier, pan minister obrony narodowej pochylają swoje głowy przed żołnierzami podziemia antykomunistycznego, żołnierzami niezłomnymi, wyklętymi, niejako dając zadość temu, co wyrządziła im komunistyczna władza, ale też zaprzeczając niesprawiedliwości transformacyjnej, która po 1989 roku zdominowała Polskę, bo przecież Inka czekała nie tylko 50 lat komunistycznego systemu na odnalezienie swoich szczątków i swój pogrzeb, ale także blisko 30 lat III Rzeczpospolitej. To wydarzenie także szczególne dla Gdańska, bowiem od pogrzebu majora Henryka Sucharskiego z początku lat 70. w Gdańsku nie było tak wielkiej manifestacji patriotycznej, manifestacji, w której udział wzięło 30 tysięcy osób z całej Polski, ale też z całego świata, bo było wiele delegacji zagranicznych. Także rzeczywiście tego dnia, jak mogliśmy usłyszeć, tego dnia serce Polski biło w Gdańsku i wydarzyło się coś niesamowitego. Pogrzeb, na którym, powtórzę to jeszcze raz, wszyscy się cieszyli i byli radośni. To doświadczenie, które już chyba mnie i wszystkich uczestników tego pogrzebu nie spotka nigdy i nigdzie indziej.
No tak, właśnie wspomniał pan, że i z całego świata, i tu ze Stanów Zjednoczonych, i z Nowego Jorku konkretnie w tym pogrzebie uczestniczył pan dr Teofil Lachowicz ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i kolega Maciej Rusiński, koordynator klubów Gazety Polskiej na Stany Zjednoczone i Kanadę. Szanowni Państwo, ja chciałem podziękować za ten wywiad i za to przybycie i za te spotkania, które Państwo tutaj odbyliście na naszym terenie w imieniu swoim i w imieniu całej Polonii, tej patriotycznej Polonii, a przede wszystkim w imieniu pani Barbary Ilnickiej, redaktora naczelnego polskiego programu z Filadelfii. Jest to jedna z najstarszych rozgłośni radiowych, nadająca niemal już ponad 90 lat. I pani Moniki Adamski z nowojorskiego radia Rampa, najbardziej popularna rozgłośnia radiowa tutaj w całej aglomeracji Nowego Jorku. A dla przypomnienia, proszę Państwa, spotkania, które odbyły się z delegacją Muzeum II Wojny Światowej w Nowym Jorku we współpracy z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej i Klubem Gazety Polskiej z Nowego Jorku, w Bostonie we współpracy z Klubem Gazety Polskiej z Bostonu i Szkoły Polskiej przy Polskiej Parafii, Szkoły imieniem Jana Pawła II, w Filadelfii we współpracy z Domem Polskim, Klubem Gazety Polskiej Filadelfia i Stowarzyszenia Pamięć, oraz w Clark we współpracy z Fundacją Kulturalną, Klubem Gazety Polskiej z New Jersey. Natomiast notacje filmowe odbyły się we współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej i oprócz tej notacji, o której mówi pan Kowalski, z ojcem Królikowskim, odbyła się notacja z komendantem Antonim Chrościelewskim, uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino, komendantem Okręgu II oraz panem Wincentem Knapczykiem, komendantem Zarządu Głównego, również uczestnikiem spod Monte Cassino, bitwy spod Monte Cassino, oraz panią Knapczykową, panią Heleną Knapczyk, która jest sybiraczką, oraz z panem Zenonem Kowalskim, który również jest sybirakiem, a także ze Stefanem Skielnikiem z placówki 12 SFAP-u z Filadelfii, który służył w czterech armiach. Szanowni Państwo, korzystając już z okazji, na koniec chciałem powiedzieć, że zaprosić Państwa na 4 marca do amerykańskiej Częstochowy, gdzie jak co roku, tak jak w ubiegłym roku, również w amerykańskiej Częstochowie będą miały miejsce obchody Święta Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęcie o godzinie 11 pod pomnikiem, który odsłaniał 2 lata temu pan prezydent Andrzej Duda. Następnie msza święta, po mszy świętej obiad żołnierski, wojskowy, następnie część artystyczna, oraz inauguracja przystanku Historia z inicjatywy Grzegorza Tymińskiego i Stowarzyszenia Pamięć. I proszę Państwa, z tego 15 kwietnia tradycyjnie zapraszamy na 5. Forum Polonijne Społeczno-Historyczno-Polityczne oraz na uroczystości poświęcone pamięci tragedii smoleńskiej i katyńskiej. Wśród gości i prelegentów będą pan minister Antoni Macierewicz, pan minister Jan Dziedziczak, pan senator profesor Jan Żaryn, pani doktor Ewa Kurek, pan profesor Marek Chodakiewicz, pani mecenas Maria Szoner-Binienda, wśród artystów Paweł Piekarczyk, Dariusz Kowalski i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Proszę Państwa, tradycyjnie sobota, 14 kwiecień, godzina 9, rozpoczęcie Forum Polonijnego, natomiast niedziela, 15 kwiecień, na cmentarzu pod pomnikiem, pod tablicą poświęconą tragedii smoleńskiej, godzina 11. Serdecznie zapraszamy. A materiał przygotował Tadeusz Antoniak. Dziękuję za uwagę.